Historia żywa. Pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Polscy kryptolodzy uhonorowani w Paryżu. Powiemy o tym w naszym programie. Odwiedzimy także Centrum Szyfrów Enigma. W zeszły wtorek obchodziliśmy rocznicę ostatecznego wyzwolenia obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady Auschwitz-Birkenau. W trakcie wojny zamordowano tam co najmniej 1 000 000 Żydów. Wrócimy do tej dramatycznej historii. Ale przywołamy też króla Wacława II i powiemy, jakie zasługi dla Polski miał ten władca rodem z Czech. Program realizuje Krzysztof Jankowski. Zaczynamy od utworu z dawnych lat. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same? If I saw you in heaven, I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. 27 stycznia obchodziliśmy rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W trakcie wojny zamordowano tam co najmniej 1 000 000 Żydów. Na terenie Polski i nie tylko obozów było jednak więcej. Szacuje się, że w trakcie II wojny światowej zabito około 6 milionów Żydów. O Holokauście z profesorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza Rafałem Witkowskim rozmawiała Gosia Michalska.
W grudniu 1939 i styczniu roku 1940 wtedy wywieziono Żydów z rejencji poznańskiej, czyli z tej części, która była wcielona do Rzeszy. Wywieziono głównie do gett na terenie Lubelszczyzny. Tam mieszkają do momentu, w którym rozpoczyna się akcja fizycznej eksterminacji Żydów. Wtedy ci, którzy przetrwali bardzo trudne warunki życia, proszę pamiętać, że Żydzi z Wielkiej Polski, oni tam nie trafili do jakichś przygotowanych ośrodków czy domów, które na nich czekały. Często było tak, że była jedna rodzina żydowska, która tam już mieszkała w jakimś malutkim domku i do tego domku zostało to kooptowana jedna albo dwie, albo trzy rodziny albo z Wielkopolski, albo z Pomorza, albo ze Śląska, albo także z innych miast, które należały wówczas do Rzeszy.
Czy można było w ogóle uniknąć zesłania na przykład, czy to do obozu koncentracyjnego, czy to początkowo na Lubelszczyznę, do tych domów, gdzie mieszkało jednak wielu Żydów i pewnie nie było warunków komfortowych?
Uniknięcie wywózki właściwie było niemożliwe. Z bardzo prostego powodu te wspólnoty żydowskie, choćby w Poznaniu albo w innych miastach wielkopolskich, były tak nieliczne, że bardzo łatwo przychodziło Niemcom wyselekcjonowanie, kto do tej gminy należy i zorganizowanie transportów i wywiezienie tych Żydów do tych gett wiejskich, tranzytowych na Lubelszczyźnie. Później znamy takie przypadki, gdzie kilku Żydom udało się na różne sposoby w roku 40 uciec stamtąd, albo poprzez przekupienie strażników. Zawsze w to musiał być zaangażowany ktoś po polskiej stronie, kto to pomógł. Niektórzy Żydzi zwłaszcza z tych takich zamożniejszych rodzin, oni byli de facto wykupieni przez krewnych, którzy mieszkali na zachodzie albo w Stanach. Ale te możliwości, one się kończą latem roku 40, kiedy te jeszcze w miarę nieogrodzone getta, one zostają już de facto zamknięte i Niemcom udaje się zorganizować bardzo ścisłą kontrolę nad tym, kto pracuje, kto mieszka i do czego są ci Żydzi zobowiązani w tychże małych miejscowościach. To, kto kiedy umrze, to już wynikało bardzo często z takich czysto indywidualnych cech. Na przykład osoby silne, zdrowe miały oczywiście większe szanse na przeżycie niż osoby starsze. Proszę pamiętać, że Niemcy nie gwarantowali ani wyżywienia, ani opieki lekarskiej. Pobyt w getcie był jednym ze sposobów eksterminacji. Zanim wprowadzono obozy zagłady, eksterminacja odbywała się poprzez zmuszanie ludzi do pracy w nieludzkich warunkach i nieleczone choroby miały prowadzić po prostu do śmierci.
Ile osób zginęło?
Można przyjąć szacunkowo, że zostało wymordowanych około 3 miliony obywateli polskiej pochodzenia żydowskiego. Do tych 3 milionów należy dodać jeszcze około 3 milionów Żydów, którzy urodzili się w innych państwach, a którzy w wyniku polityki niemieckiej zostali aresztowani i przewiezieni na ziemię polskie, gdzie funkcjonowały obozy zagłady. Tam zostali wymordowani. Stąd też możemy przyjąć liczbę około 6 milionów, którzy zostali wymordowani między rokiem 39 a 45. Ale proszę pamiętać, że niektórzy historycy do tej liczby dodają jeszcze tych Żydów, którzy mieszkali w Rzeszy Niemieckiej przed rokiem 39 i zostali tam zamordowani, ponieważ obozy koncentracyjne zostały przez Niemców zbudowane przed wybuchem wojny na terenie państw niemieckich. One służyły także do tego, żeby tam izolować i tam zmuszać do życia w ludzkich warunkach także Żydów niemieckich. To także dotyczy Żydów austriackich, którzy zostali poddani władzy nazistów po Anschlussie Austrii w roku 1938.
Przypomnijmy też jeszcze, jakie prace spotykały Żydów w obozach koncentracyjnych. Co musieli robić?
Obozy koncentracyjne, takie jakie znamy z okresu wojny, były zawsze swoistego rodzaju fabrykami śmierci, gdzie oprócz miejsc, w których Żydzi byli mordowani tuż po przybyciu do danego obozu, kiedy dokonywano selekcji Żydów w rampie kolejowej, część, która mogła pracować, była przeznaczona do innej części obozu. Ci, którzy byli uznani przez władze niemieckie jako niezdolni do pracy, oni byli skierowani do komór gazowych, to ta część ginęła właściwie dzień po przyjeździe. Osoby, które były skierowane do pracy, najczęściej wykonywały takie prace, które de facto nie były w żaden sposób ekonomicznie użyteczne, a służyły tylko wyłącznie temu, by ludzi najpierw fizycznie osłabić, a później zabić poprzez pracę w ludzkich warunkach. Albowiem przenoszenie kamieni z jednej sterty na drugą stertę w mrozie bez odzieży nie służyło niczemu innemu, jak tylko wyłącznie temu, żeby ci Żydzi, którzy mają to robić, ginęli w następstwie fizycznego wyczerpania. Były też takie obozy, które były w stanie zaoferować jakąś rzeczywistą pracę w warsztatach i ci Żydzi pracowali, wykonywali jakieś określone funkcje w różnych warsztatach, wykonując coś na potrzeby albo armii, albo władz okupacyjnych. Takich obozów nie było zbyt wiele.
Zagłada Żydów była największą, lecz nie jedyną próbą wyeliminowania danego narodu. Stała się impulsem do unormowania praw człowieka.
Historia żywa.
Niełatwy jest czas, czas zieleni, łez i rosy, czas innego, nowego dnia. Zabierz wszystkie własne myśli, zabierz swego szczęścia łód. Tam, gdzie wszystko jeszcze dla ciebie, czekaj dnia, przyjdzie znów. Chodźmy tam, szukaj swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukaj swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka. Zawierz tylko takim słowom, które niosą z sobą sen o nieznanym szklanym domu, gdzie nadejdzie dzień za dniem. Siądziesz tam przy wspólnym stole, znajdziesz w winie wiatru szum. Tam, gdzie wszystko jeszcze dla ciebie czekaj dnia, przyjdzie znów. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka. Pytać zawsze, dokąd, dokąd. Gdzie jest prawda, ziemi sól? Pytać zawsze, jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne. Szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczny cel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczny cel. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz odpowiedź. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę, spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni.
Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień stać.
Świecie nasz, świecie nasz, chcę być z Tobą w zmowie, z blaskiem Twym, z siłą Twą, co mi dasz odpowiedź.
Polscy kryptolodzy uhonorowani w Paryżu. To zasługa uczniów i nauczycieli sekcji polskiej Liceum w Montaigne. Jak podkreśla inicjatorka Danuta Kozińska-Chalon, nawet wśród nauczycieli historii niewielu wiedziało o działaniach Henryka Zgalskiego, Jerzego Różyckiego i Mariana Rejewskiego.
Wyszło z tego właśnie coś, czego się nie spodziewałam, bo nagle właśnie skontaktowałam się z stroną francuską, z biurem kombatantów francuskich i trafiłam na człowieka, który też enigmą jest zafascynowany, nawet zbudował taką hybrydę maszyny Enigmy, przyniósł nawet ją do szkoły do nas.
Skąd wzięło się to zainteresowanie Enigmą?
Od lat stwierdzamy, że niestety znajomość historii wśród Francuzów, szczególnie historii Polski, jest naprawdę znikoma. Oczywiście dotykamy takich tematów, które mogą ich zainteresować, a Enigma jest o tyle interesująca, że jak Państwo wiecie, Francuzi w pewnym momencie przejęli naszych badaczy fizycznie również, naszych naukowców i łamaczy szyfrów, ponieważ w 1940 roku zostali oni ewakuowani do Francji i prowadzili dalej pracę nad łamaniem szyfru Enigmy we Francji. Sobotnia uroczystość pod łukiem triumfalnym 17 stycznia odbyła się właśnie dlatego 17 stycznia, że jest to data symboliczna dla tego projektu. Po raz pierwszy nasi łamacze szyfrów na terenie Francji odszyfrowali depeszę zaszyfrowaną przez maszynę Enigma. Przyjechali do Francji, zostali przyjęci przez francuskie służby wywiadowcze i tutaj rozpoczęli pracę, już dzieląc się wszystkimi umiejętnościami, wiedzą z Francuzami, a później z Anglikami. A jak Państwo wiecie, tak naprawdę oficjalna historia Enigmy dzisiaj opiera się tylko i wyłącznie na działalności Turinga i tej ostatniej właściwie części rozszyfrowania Enigmy, która miała miejsce już na terenie Anglii. A przecież Polacy właściwie wszystkiego dostarczyli już na tacy. I to jest taka niesprawiedliwość historyczna, którą chcemy tutaj wspólnie również z Francuzami troszkę wyprostować, jeżeli mamy tak okazji i możliwość.
To co w ramach projektu jeszcze jest zaplanowane? Bo na pewno przyjazd pracowników Centrum Szyfrów Enigma. A co dalej?
W tej chwili mamy projekt z moją klasą najstarszą gimnazjalną. Otóż przygotowujemy taki tryptyk plastyczny, że tak powiem, który ma pokazać, w jaki sposób nasi polscy łamacze szyfrów przemieszczali się na terenie Polski, na terenie Europy. Mam nadzieję, że w wyniku tej naszej interwencji w Pałacu Inwalidów zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa, która będzie informowała o tym właśnie, że w tym miejscu łamacze szyfrów z Polski przyjechali i pracowali nad Enigmą. Na zakończeniu w ambasadzie mamy nadzieję pokazać unikatowe eksponaty z archiwum pana Bertrand, czyli właśnie tego oficera, który w Polsce bywał i Polaków tutaj do Francji przywiózł, ponieważ jego archiwum w tej chwili dopiero właściwie od półtora roku znalazło się w rękach francuskich naukowców i okazało się, że są tam eksponaty wyjątkowe, które jeszcze nie widziały światła dziennego, bo dopiero nad nim naukowcy pracują i być może właśnie na wiosnę w tym roku w ambasadzie polskiej pokażemy po raz pierwszy pewne rzeczy, które listy, fotografie, które do tej pory w tym archiwum były ukryte.
Projekt zainicjowało zapalenie znicza pamięci pod łukiem triumfalnym. Za chwilę zajrzymy do miejsca, które upamiętnia poznańskich kryptologów. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Nie wiesz nawet, ile ci zawdzięczam. Byłam sama jak ty, byłeś sam. Nie umiałabym odszukać szczęścia, a ty sprawiłeś, że smak jego znam.
uczyłeś mnie wymawiać imię swe. Wtedy rzuciłeś dla mnie cały świat. La 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 la. Czuć teraz czas już nie odmierza. Miłość nie trwa tak jak dawniej wiek. Kilku dniom swe szczęście się powierza. One mogą nadać życiu sens. To były piękne dni. Po prostu piękne dni, nie zna już dziś kalendarz takich dat. Wtedy uczyłeś mnie wymawiać imię swe, wtedy rzuciłeś dla mnie cały świat. La, la, la. Jeśli jeszcze kiedyś się spotkamy, może w moich oczach będą łzy, bo niełatwo żyć jest wspomnieniami. Słowem ja zastąpić słowo my. To dni, po prostu piękne dni, nie zna już dziś kalendarz takich dat. Wtedy uczyłeś mnie wymawiać imię swe, wtedy rzuciłeś dla mnie cały świat. La, la.
Rekordowa frekwencja w ubiegłym roku i coraz szersza oferta programowa, wykraczająca daleko poza historię polskich kryptologów. Tak Poznańskie Centrum Szyfrów Enigma rozpoczyna piąty rok swojej działalności, opowiada szef CSE Piotr Bojarski, z którym rozmawiał Łukasz Kaźmierczak.
Centrum Szyfrów Enigma to jest historia, ale można powiedzieć opakowana w historię. Teraz możemy się o tym przekonać naocznie.
Prezentujemy naszym gościom panel, który mówi o historii Kolegium Martineum, w którym to budynku jesteśmy. Ten panel pokazuje najważniejsze momenty z historii budynku, ale także odsyła do ścieżki zwiedzania z kodami QR, posługując się wyłącznie telefonem oraz odpowiednią aplikacją, która sczytuje kody QR i w ten sposób możemy zwiedzać, odkrywać, ekscytować się niesamowitą zresztą historią.
No tak, i dawnego Komitetu Wojewódzkiego Partii, wszystkich tych historii, które się wiążą i z wnętrzem, i z tym, co się na zewnątrz przed komitetem działo.
Tak jest, to wspólna inicjatywa Poznańskiego Centrum Dziedzictwa i Uniwersytetu Adama Mickiewicza, który administruje tym budynkiem. To jest niedoceniany budynek w historii miasta, w nim się naprawdę sporo w tym miejscu wydarzyło. Już nie tylko chodzi o Enigmę i o to, że tam przed wojną w tym miejscu nasi kryptolodzy przysposabiali się do łamania szyfru Enigmy, ale przecież to jest w czerwiec 53, jak wspomniałeś, to jest także historia przejęcia tego budynku w roku 90 przez studentów NZS-u. No bardzo ciekawe rzeczy.
To nie jest jedyna nowość, która w tym roku i w najbliższym czasie w Centrum Szyfrów Enigma czeka zwiedzających.
Oczywiście. Zapraszamy serdecznie wszystkich naszych gości, naszych sympatyków. Przede wszystkim zapraszamy, myślę sobie, na program zimowy. Mamy ferie za chwileczkę, w drugiej połowie lutego w Poznaniu i przygotowaliśmy specjalny program zarówno dla młodzieży, jak i dla dzieci, a także dla studentów i nawet dla dorosłych. Jest także oferta taka walentynkowa specjalna. Dla dzieci i uczniów przewidujemy spotkanie spotkania w cyklu zajęć z robotyki. Można budować roboty, roboty, które tańczą, roboty, które wykonują różne inne zadania. Mamy też specjalne zajęcia dla dzieci w wieku 5-8 lat.
A ubiegły rok to nie tylko kolejna enigma, ale przede wszystkim rekord frekwencji. To może zakończmy takim podsumowaniem. To pięciolecie i cały czas przerasta odwiedzających.
Tak, jeżeli by przyglądać się i porównywać rok do roku, to ubiegły rok był dla nas rekordowy. Mieliśmy w sumie ponad 60 tysięcy zwiedzających i uczestników różnego rodzaju naszych wydarzeń, biletowanych, niebiletowanych. Nas to strasznie cieszy. Jest to bardzo satysfakcjonujące i nie ukrywam, że ja mam porównanie z pierwszym rokiem naszego funkcjonowania, kiedy otwieraliśmy się w szczycie pandemii. I to było bardzo przykre, ponieważ ruch był na początku znikomy. Nawet się szkoły bały przyjść. I widziałem, jak to się pomalutku pnie w górę ta frekwencja i w tej chwili właściwie mamy ten etap, kiedy mamy pełną satysfakcję, ponieważ widać zwiedzających po prostu.
Zachęcamy do odwiedzin Centrum Szyfrów Enigma, a my za chwilę powiemy w historii żywej o wielkim królu rodem z Czech.
Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy, panowie, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne. Nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną w rytmie naszych marzeń po łąkach bok brzdąka, dziewczyny. Lubcie wy nas wiosną, oj lubcie, dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą, zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Samotnie niech się nikt nie snuje przez gąszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w trzcinach w mią chrząszcze. Niech prośba moja was, dziewczyny, nie dziwi, my wiosną strasznie się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już ciejka i czosnek, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę.
Słuchacie historii żywej.
W zeszłym roku obchodziliśmy tysiąclecie koronacji pierwszych królów w Gnieźnie. Z tej okazji Miejski Ośrodek Kultury przybliża postaci monarchów. W miniony czwartek zainaugurowano wystawę, która przypomina Wacława II. Był to ostatni, piąty koronowany w Gnieźnie monarcha. W sierpniu 1300 roku w gnieźnieńskiej archikatedrze arcybiskup Jakub Świnka nałożył koronę na głowę 29-letniego Wacława II. W czasie, gdy ziemie polskie pogrążone były w chaosie rozbicia dzielnicowego. Syn potężnego Przemysława Ottokara II był władcą pełnym sprzeczności. Wątłe zdrowie równoważył żelazną wolą. Przejął stery dwóch państw w kryzysie, Czech i Polski, i uczynił z nich nowoczesne organizmy państwowe. Jakie było znaczenie jego rządów dla Polski, sprawdzał Rafał Muniak.
Wacław II Czeski był koronowany w Gnieźnie na króla Polski w roku 1300. Jego krótkie, bo zaledwie 5-letnie rządy pomogły jednak rozdrobnionej wtedy Polsce, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie Dariusz Pilak.
Powinniśmy zwrócić uwagę, że to właśnie ten król położył pierwsze fundamenty po rozbiciu dzielnicowym na małe państewka piastowskie naszego państwa polskiego i Wacław zaczyna to scalać. Przede wszystkim dokonuje reformy administracyjnej, wprowadza urząd starosty, co jest kompletną nowością. Jest to urząd przecież w Czechach powszechny, ale w Polsce właśnie od jego czasów panowania. Do dzisiaj zresztą mamy urzędy i osoby starostów z konkretnymi zadaniami i obowiązkami, czyli to właśnie jemu zawdzięczamy. Wprowadził jednostkę monetarną, tak zwany grosz praski, który funkcjonował przez prawie 2 wieki w Europie jako bardzo silna i mocna waluta, zresztą bita w srebrze, które było wydobywane w czeskich kopalniach w Kutnej Horze. I właśnie z Kutnej Hory mamy dzisiaj gości z Czech i wystawę poświęconą Wacławowi, ponieważ tam znajduje się muzeum poświęcone Wacławowi II i Wacławowi III, jego synowi.
Praski grosz był bity w Kutnej Horze od około XIII wieku i był podstawową srebrną monetą w środkowej Europie, pełniąc funkcję średniowiecznego euro. Zawierał około 3,5 grama czystego srebra. W XIV wieku jeden praski grosz miał siłę nabywczą odpowiadającą w obecnych czasach od 50 do 100 zł. W czasach Kazimierza Wielkiego za 4 grosze kupowano buty, a za 30 groszy woła.
Usystematyzowała w Królestwie Polskim i Czeskim system monetarny, ustabilizowała ekonomię państwa feudalnego, ustabilizowała handel. Wcześniej były te monety średniowieczne różnej grubości, różnej próby srebra, a Wacław, wzorując się na bogatych państwach włoskich, wprowadził czeskiego grosza, żeby tą gospodarkę monetarną po prostu ustabilizować.
Na wystawie w Gnieźnie oprócz monet można zobaczyć także makietę mennicy królewskiej z Kutnej Hory, gdzie bito praskie grosze, mówi kurator wystawy Marta Karalus-Kuszczak.
To jest mennica królewska, tak zwany dwór włoski. Makieta architektoniczna, jak po prostu wyglądał budynek mennicy, czyli takiego miejsca, gdzie biło się monety, między innymi ten właśnie słynny grosz praski, który można na wystawie zobaczyć.
Czyli widać, że to był też taki mocno strzeżony chyba zamek, taki budynek, do
no
którego ciężko było.
Warowny, otoczony murem, z przyporami. No daje wyobrażenie, jak taki budynek po prostu gotycki wyglądał. Zresztą jest bardzo pięknie zrobiony jako makieta. On pobudza wyobraźnię, myślę, że nie tylko najmłodszych, po prostu w ogóle wszystkich zwiedzających, bo no właśnie daje takie pełniejsze wyobrażenie, bardzo plastyczne.
Według historyków z jednej strony rządy w Polsce Wacława II traktowane są jako przejaw obcej dominacji i przeciwstawiania rodzimym rządom Piastów, jednak zaledwie jego 5-letnie panowanie przyczyniło się do rozwinięcia tendencji zjednoczeniowych pod koniec okresu rozbicia dzielnic i dało fundament do powstania Zjednoczonego Królestwa Polskiego.
Wystawa wpisuje się w obchody 1000-lecia pierwszych koronacji królewskich w Polsce. Będzie czynna do 29 marca. A my sięgamy teraz po utwór z dawnych lat.
Are you lonesome tonight? Do you miss me? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs and your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Jak dramatyczne były w Gnieźnie pierwsze godziny i dni z okresu przetaczania się frontu II wojny światowej, opowiada najnowsza książka Powiat Gnieźnieński w rękach sowieckich wyzwolicieli, wyzwoliciele w cudzysłowie. Podejmuje temat przestępstw popełnionych od 21 stycznia 1945 roku na ziemiach polskich przez formalnych sojuszników, jakimi byli czerwonoarmiści. Z autorem książki, historykiem Markiem Szczepanowskim, rozmawiał Rafał Muniak.
W początkowym okresie Rosjan witano z entuzjazmem jako wyzwolicieli, ale później nastroje pogarszały się praktycznie z każdym dniem, przeradzając się w niechęć, wrogość, czy czasami wręcz, jak to pisano, w nienawiść.
Pierwsze dni, tygodnie, a nawet miesiące po wypędzeniu Niemców przez Sowietów z Gniezna wcale nie przyniosły mieszkańcom tak długo oczekiwanej wolności, a już na pewno nie było mowy o powrocie do normalnego życia. Wynika to z raportów ówczesnej milicji i funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, do których dotarł archiwista i emerytowany kierownik Archiwum Państwowego w Gnieźnie, Marek Szczepaniak.
Te meldunki bardzo wiarygodne z tego względu, że one wszystkie były objęte klauzulą tajności. Czyli były pisane przez swoich, dla swoich, własnych zwierzchników.
Wkroczenie do Gniezna Armii Sowieckiej było dla mieszkańców często nie mniej dramatyczne niż hitlerowska okupacja.
Ci żołnierze Armii Czerwonej, pojedynczo bądź grupowo, napadali, terroryzowali mieszkańców bronią. Najczęściej łupem złodziei padały zegarki i rowery. Kradziono bieliznę, uprząż konną. Znacznie częstsze były gwałty, często niestety bardzo brutalne bądź zbiorowe. O tym też w statystykach milicyjnych pisano. Do kilkunastu, kilkudziesięciu każdego miesiąca. Usiłuje odtworzyć, gdzie Rosjanie rozstrzelali kilku poddających się do niewoli żołnierzy i przede wszystkim ile było ofiar wśród polskich cywilów, bo o tym raczej do tej pory się nie mówiło. Ofiar wśród ludności niemieckiej. No ta liczba wynosi kilkadziesiąt osób, ona zbliża się do setki wśród Niemców. Są w zasadzie dwa spisy, które się różnią od siebie, jeżeli chodzi o ilość ludności polskiej, która zmarła, zginęła bądź została rozstrzelana 21 stycznia, bądź zmarła w dniach następnych, ale w wyniku obrażeń poniesionych tego 21 stycznia.
Czyli były jakieś incydenty związane z rozstrzeliwaniem polskiej ludności w tym czasie?
Rosjanie najprawdopodobniej rozstrzelali kilka osób przy cmentarzu na ulicy Witkowskiej. Natomiast Niemcy najprawdopodobniej rozstrzelali też kilka osób przy zbiegu ulic Słomianka i Jeziorna.
Czy wiadomo dlaczego?
Rosjanie rozstrzelali kilku Polaków, którzy najprawdopodobniej byli ubrani. To były osoby pracujące przymusowo w koszarach przy ulicy Wrzesińskiej. Jedna z tych osób udawała się, na podstawie zeznań świadków wiemy, udawała się do domu rodziców przy ulicy Witkowskiej. I być może, że była ubrana w uniform, którego pewne elementy mogły Rosjanom przypominać jakieś cechy umundurowania niemieckiego. Mogli z tego powodu być rozstrzelani. Natomiast Niemcy rozstrzelali najprawdopodobniej kilku szabrowników, którzy jakby nie przewidzieli, że jeszcze nie wszyscy Niemcy uciekli z miasta. No i najtrudniejsza do ustalenia liczba ofiar wśród Rosjan. Z tego względu, że Rosjanie, ci, którzy umierali w szpitalach polowych, armia rosyjska nie podawała polskim urzędom informacji o zgonach swoich żołnierzy i swoich cywili.
W Gnieźnie jakichś ciężkich walk nie było, Gniezno, tak? Nie. Wjechały czołgi od strony ulicy Witkowskiej, tak? I Niemcy uciekali.
Incydenty, bo to trudno powiedzieć, że jakieś tam walki były. Ten drugi rozdział, podpalenie katedry gnieźnieńskiej, no bo to jest taki najbardziej chyba spektakularny czyn. Rosjanie wkroczyli w niedzielę 21, a katedrę podpalili we wtorek 23, co kierowało. I tego, chyba tego się w tej chwili bez dostępu do źródeł rosyjskich nie wyjaśni do końca. Starałem się obalić te, które przez długi okres po wojnie obowiązywały.
Czyli jakie?
Polskojęzyczna gazeta pierwszego frontu białoruskiego, Wolność, tak wprost pisała, że tego barbarzyńskiego czynu dokonali Niemcy. No ten, że tam byli Niemcy, czy to było gniazdo karabinu maszynowego, czy punkt obserwacyjny, to są jakby już szczegóły. Podpalenie katedry było czynem na pewno dokonanym celowo, starannie przygotowane wcześniej. Dlaczego? Nie mamy źródeł, które by wskazywały dlaczego. I najprawdopodobniej, przynajmniej do czasu, kiedy nie będzie można dotrzeć do archiwów rosyjskich, chyba nie będziemy mieli takich dowodów.
Historia żywa.
Publikacja została wydana w zaledwie 150 egzemplarzach. Gorąco polecamy. W naszym programie Czas na Spacerownik Poznański, kolejny ciekawy wątek naszej historii, przypominają Łukasz Kaźmierczak i Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania.
Spacerownik Poznański.
Podejście do pomników mamy dosyć luźne. Traktujemy je niekiedy jako hasło wywoławcze i zastanawiamy się, czy funkcje pomnikowych pełniły także obiekty, które formalnie pomnikami nie są. Takimi obiektami w Poznaniu były studzienki, które z czasem stały się fontannami, a dzisiaj będziemy mówili o takim zagłębiu fontannowo-studzienkowym. Można powiedzieć, jakim jest stary rynek w Poznaniu.
Tak, na starym rynku stoi w sumie to 5 studzienek, ponieważ 4 studzienki z tymi bóstwami rzymskimi oraz 5 studzienka Bamberki. Natomiast jeżeli chodzi o te 4 studzienki, to one się pojawiły w Poznaniu na rynku, wtedy jeszcze nie starym, tylko na rynku po prostu, w XV wieku i początkowo miały funkcję utylitarną. Służyły po prostu ludziom do czerpania wody.
Nie było wodociągów.
Nie było wodociągów, tak. I one tutaj miały taką funkcję. Natomiast miasto się rozwijało, miasto się bogaciło, no i starało się także, żeby to nie były tylko rzeczy takie właśnie utylitarne, ale także, żeby było ładnie. I gdzieś tam w 1568 roku władze magistrackie podpisały kontrakt z rzeźbiarzem Michałem Flojszerem z Legnicy, który zobowiązał się do wykonania 2 rzeźb, które ozdobić miały studnie przed ratuszem oraz przed domem burmistrza Marcina Skrzetuskiego. Ten dom burmistrza stał po przekątnej do ratusza, to tak mniej więcej jak dzisiaj jest ta restauracja i hotel Browaria, tam mieszkał burmistrz Marcin Skrzetuski.
To też jest taka mała operacja dedukcyjna, bo nie wiemy do końca, jak wyglądały wszystkie te fontanny.
Rzeczywiście, nie wiemy, jakie rzeźby stanęły na tych fontannach. Sądzimy, że były to rzeźby zwierząt, a do tego skłania nas fakt, że kolejne rzeźby, które stanęły na poznańskich fontannach, były już rzeźbami właśnie zwierząt. Jedną był jeleń, a drugą był lew.
Czyli taka logika zoologiczna.
Zoologiczna, zachowana. Tak.
A te dwie pozostałe?
A te dwie pierwsze. No teraz z tymi dwoma pierwszymi jest problem, bo właśnie nie mamy dokumentów, które by mówiły, co to było. No i spodziewać się możemy, że przed ratuszem mogła to być rzeźba koziołków.
Nie musimy wyjaśniać, dlaczego.
Warto wyjaśnić, bo kilka lat wcześniej zaledwie one się pojawiły na zegarze, więc w tym momencie był to taki bardzo świeży symbol, bardzo charakterystyczny i bardzo prawdopodobne, że mili poznaniacy chcieli, żeby te koziołki, które się tak pięknie trykają, miały także taki swój wodopój i mogły tam się napić wody. Natomiast jeżeli chodzi o ten dom burmistrza Skrzetuskiego, to tutaj mi się wydaje, że to mogła być rzeźba psa.
A dlaczego psa?
Ponieważ psa, choćby z tego powodu, że uliczka wybiegająca z tego narożnika, obecnie szkolna, no do XIX wieku nazywała się ulicą Psią. A ponadto burmistrz no, miał takie funkcje strażnicze, obronne, no z tym się skojarzył. No i w tym momencie taki stojący na straży miasta pies, to wydaje się, że to mógł być ten symbol.
W pewnym momencie zwierzęta poszły w niełaskę i zaczęły wypierać je bóstwa antyczne.
Tak, oczywiście, ale to wynikało z tego, że Rzeczpospolita się rozwijała, rosła, także rósł Poznań, stał się coraz ważniejszym miastem i odnajdywał swoje starożytne historie. No i w tym momencie, skoro byliśmy Rzeczpospolitą taką, która swoją historię wywodziła hen od czasów starożytnego Rzymu, z którym walczyła, no to też pojawiły się symbole bóstw rzymskich. I te symbole świata antycznego pojawiły się na poznańskim rynku w 1613 roku. Ten kontrakt też znamy z ksiąg miejskich. I wówczas Krzysztof Redel, tutaj już miejscowy rzeźbiarz i snycerz, wykonał 4 posągi. I to nie były wcale takie posągi, jakie obecnie stoją na rynku w Poznaniu, ponieważ wówczas przed ratuszem stanął Jowisz, Apollo stanął tam, gdzie Apollo, Neptun tam, gdzie Neptun, natomiast tam, gdzie obecnie mamy Marsa, stanął Saturn. I to była bardzo sensowna logika.
Dlaczego taki układ i co symbolizowały poszczególne bóstwa i pewnie w kluczu tego miejsca, w którym zostały posadowione?
No to jest układ taki kosmologiczny, bardzo przemyślany był ten układ. Jowisz był bogiem ognia i bogiem najważniejszym i stanął przed ratuszem. Apollo był bogiem związanym z powietrzem i stanął w tym miejscu, gdzie była ta rozrywkowa ulica Woźna. Neptun był bogiem wody, no i stanął tam, gdzie funkcjonował targ rybny, natomiast Saturn był bogiem ziemi i stanął tam, gdzie była waga miejska, gdzie właśnie handlowano płodami rolnymi. Także ich funkcje były związane z tymi 4 narożami rynku, no a także z 4 żywiołami.
Dobrze, ale ten układ tak naprawdę się zmienił.
No tak, zmienił się. No dzisiaj mamy przed ratuszem fontannę Prozerpiny, więc to jest ta najważniejsza zmiana. To się zadziało dokładnie w 1758, kiedy taki wybitny poznański rzeźbiarz Augustyn Szops odsłonił fontannę Prozerpiny. I on tutaj zrobił zamieszanie. O fontannie Prozerpiny porozmawiamy oddzielnie,
tak,
ale
to
tutaj...
jest wyjątkowo tak, smakowita historia.
Ale tutaj jakby tylko jedna rzecz, że nagle pojawiła się Prozerpina, a właściwie to Pluton, czyli Bóg podziemia. I tutaj on zupełnie zaburzył. Ten system został zaburzony i właściwie potem, jak to odtwarzano, jako że to akurat ta fontanna się zachowała, to już ten nasz dzisiejszy układ jest, jaki jest i on już no, nie jest tak przejrzysty, jak ten, który był na samym początku.
Nie ma tej logiki. Natomiast pamiętajmy o tym, że jak większość figur, rzeźb, pomników, także i one nie przetrwały.
Tak, tak. Na początku, kiedy miasto było jeszcze bogate, one były regularnie reperowane. W aktach miejskich jest zapisane, że co 10, co kilkanaście lat były asygnowane fundusze na przeprowadzenie remontu tych figur na studzienkach. Natomiast no, potem przyszły czasy saskie, które już były dla Poznania czasami trudnymi. Później powstała komisja dobrego porządku, która te fontanny poreperowała, ale wówczas to już były fontanny, z których zaczęły znikać figury. I tak naprawdę, jak sobie obejrzymy ten na przykład obraz Knora, rynek poznański, to tam już widzimy, że to są tylko słupy, z których leje się woda. Właściwie tylko fontanna Prozerpiny ocalała do naszych czasów.
Tak, a w XIX wieku jeszcze na dodatek miasto zostało zwodociągowane.
Tak, więc
fontanno studzienki straciły.
Tak, i one sukcesywnie znikały i właściwie już w XX wieku pozostała tylko ta Prozerpina i tak było właściwie przez czasy pruskie jeszcze w XX wieku i tak było przez okres międzywojenny.
I powojenny.
Ale właśnie nie do końca, bo już zaraz, kiedy kiedy Zygmunt Zieliński planował odbudowę poznańskiego Starego Miasta, to on już planował, żeby te studzienki odtworzyć. I jak oglądalibyśmy makiety planowanego Poznania, to tam już one były wrysowane. No ale niestety po wojnie słabo było z funduszami. Chodziło przede wszystkim o odbudowywanie substancji mieszkalnej, przemysłowej także.
Zwłaszcza stolicy.
No właśnie, no to już w ogóle odrębny wątek. Także nikt jakby nie miał wtedy głowy i funduszy do studzienek.
Czyli tak naprawdę dopiero po 90 roku.
Też nie do końca, bo ten temat powrócił. Bo jakby te studzienki to jest też właśnie taka niezwykła rzecz, jak one były głęboko jakby zapamiętane w takiej pamięci miejskiej, bo do pomysłu odtworzenia studzienek powrócono na początku lat 70. Powstały takie właśnie symboliczne słupy zadaszone, które stanęły na rynku, żeby się poznaniacy z tym oswoili, żeby zobaczyć, jak one się tam układają w tym rynku i planowano zamienić je na fontannę, no ale niestety w latach 70. zaczął się kryzys, no i już tych fontan nie postawiono. I powrócono do tego faktycznie dopiero w latach 90. i to była inicjatywa ówczesnego miejskiego konserwatora zabytków pana Gałki, który bardzo do tego dążył. Udało mu się zebrać wokół tej idei Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. No i od początku lat 2000, wzorując się na fontannie Prozerpiny, zaczęły na poznański rynek powracać kolejne fontanny. Najpierw to był Apollo, potem po kilku latach to był Neptun, no i wreszcie na koniec Mars. I dzięki temu odtworzyliśmy ten historyczny układ fontan, no i możemy być z tego dumni, a stały się one bardzo szybko takim symbolem Poznania, że trudno sobie dzisiaj wyobrazić poznański rynek bez tychże fontan.
Spacerownikiem poznańskim kończymy dzisiejsze wydanie naszego programu. Bardzo dziękuję za uwagę. Kłania się Państwu Jacek Butlewski. Nasz program zrealizował Krzysztof Jankowski, a kończymy utworem z dawnych lat. They say we're young and we don't know. We won't find out until we grow. Well, I don't know while that's true, 'cause you got me and baby I got you. Hey, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned, our money's all been spent. I guess that's so, we don't have a pot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I got you to walk with me. I got you, babe. I got you, babe.